Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek, Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Oczywiście specjalne procedury bezpieczeństwa w Radiu Gdańsk, dlatego witam dzisiaj naszych gości na odległość, a najważniejsze wydarzenia będą komentować minister Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry.
I poseł Jerzy Borowczak, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się serdecznie.
Panowie, informacja, która myślę, że wzbudziła spory niepokój na Pomorzu. Marszałek Sejmiku Pomorskiego Mieczysław Struk jest wśród osób zakażonych koronawirusem. Poinformował zresztą o tym sam, między innymi na stronie facebookowej. Napisał, cytuję, objawy, które pojawiły się u mnie w zeszłym tygodniu są stosunkowo łagodne, przypominające typowe przeziębienie. Zgodnie z wytycznymi nie bagatelizowałem ich i od zeszłego tygodnia ograniczyłem do minimum swoją aktywność publiczną. Marszałek też poinformował jednak, że jest hospitalizowany i teraz jest pytanie, które zadałem zresztą rzecznikowi marszałka, panu Maciejowi Piotrowskiemu. Zadałem dwa pytania. Czy potwierdza, że jest drugi przypadek koronawirusa w Urzędzie Marszałkowskim? Maciej Piotrowski to potwierdził. Natomiast zadałem też pytanie, czy prawdą jest, że marszałek Struk wrócił z Włoch? No i tutaj pan rzecznik Maciej Piotrowski nie chciał odpowiedzieć na to pytanie. Napisał mi tylko, życzę dobrego odbioru i że odpowiedź zostanie przygotowana. Pytanie do pana posła Borowczaka, no bo sytuacja, w której marszałek pisze, że ograniczył do minimum swoją aktywność publiczną w sytuacji, kiedy miał objawy, no jest już naruszeniem procedur sanitarnych. Czy jednak w takim razie marszałek nie powinien wcześniej zareagować, wcześniej poddać się kwarantannie?
No to jest takie gdybanie, dopóki nie będziemy wiedzieli, kiedy poczuł się źle czy słabo, kiedy stwierdzono...
No to wiemy, panie pośle, w tamtym tygodniu.
Ale nie wiem, czy był we Włoszech, czy nie był, czy jak to wyglądało, więc mówię, no to ma oczywiście wszystko do wyjaśnienia i do sprawdzenia, czy był w tych Włoszech, czy nie był i kiedy był, także że tutaj no nie mam więcej do powiedzenia, bo jest fakt, jest zarażony koronawirusem, cały urząd wojewódzki, czy część, bo to jest i wojewódzki, i marszałkowski, pewnie będzie dezynfekcja i tak dalej i ludzie będą przebadani. Olbrzymia praca czeka służby sanitarne.
No tak, tylko że tu jest kwestia też procedur, którym musi się poddać każdy obywatel Polski w sytuacji, kiedy stwierdza objawa, jeszcze jeżeli byłoby potwierdzenie, że wrócił z zagranicy. Tymczasem, jak informuje, między innymi można przeczytać na stronie Radia Gdańsk, 19 marca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie ze starostami powiatów, na terenie których działają szpitale. Uczestniczyły w nim też służby podległe wojewodzie. Marszałek Struk pisze o tym, że ograniczył do minimum swoją aktywność publiczną, a miał już objawy. Tak więc chyba powinien wcześniej wyeliminować się z życia publicznego, panie pośle.
Wie pan, jest ten przypadek, którego nie znam, tak? Ale znam takie przypadki, o których mówią ci, którzy udzielają pomocy, tak? Że nie mają maseczek, że nie mają ubrań, że wydzierają sobie kombinezony. To jest dzisiaj dla Polski problem i dla Polaków w Gdańsku i nie tylko. I całej Europy. A nie rozmawiamy o jednym przypadku pana marszałka, którego nie znamy dokładnie, a już próbujemy w to zbijać szpilki. Lepiej porozmawiać.
Nie, to nie chodzi o wbijanie szpilek, to chodzi o to, że...
Czy Polska jest zabezpieczona względem epidemiologicznym?
O tym panie pośle za moment, natomiast tym, sprawa jednak tutaj żyją. Dotyczy narażenia też grupy osób.
Wy szukacie tylko, żeby komuś wbić jakąś szpilkę. Poczekajmy, nie, panie, to nie jest takie ważne.
Dziś nie, pytamy w imieniu całej grupy tych starostów, tych pracowników personelu medycznego, którzy także spotkali się z marszałkiem Strukiem.
No to niech oni się wypowiadają, proszę pana. Tak jak ja i pan minister Horała nie znamy tego przypadku. Może jakby pan rozmawiał z kim, kto badał marszałka, kto stwierdzi u niego tego koronawirusa, bo nie pytam.
Dobrze, to pytanie do pana ministra Horały. Czy rzecznik urzędu Maciej Piotrowski powinien opinię publiczną poinformować, czy marszałek Struk wrócił z Włoch i czy pana zdaniem procedury sanepidu wprowadzone rozporządzeniami kolejnymi ministra zdrowia zostały w tym wypadku zachowane?
Ja oczywiście nie znam w szczegółach tego przypadku, nie znam kalendarza pana marszałka. Ja tylko mogę powiedzieć, że zminimalizować swoje kontakty z innymi ludźmi, wystąpienia publiczne powinien ktoś w dzisiejszych czasach, kto jest w 100% zdrowy, tak jak na przykład ja też, no mam swoje obowiązki, te, które tylko się da, wykonuję zdalnie, wykonuję za pomocą wideokonferencji, telefonów, a osobiście spotkania już tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne. Natomiast ktoś, kto był za granicą i ma jakieś objawy, to nie do minimum, ale powinien całkowicie je wyeliminować, samemu po prostu poddać się takiej samokwarantannie, żeby poczekać, jak sytuacja się wyjaśni, a przy jakichś dalej posuniętych objawach po prostu dać się zbadać. No i tak powinno być, natomiast no jak zachował się pan marszałek, to oczywiście mamy prawo się dowiedzieć i mam nadzieję, że się dowiemy.
No ale mamy też informację o tym, że już jest druga osoba w Urzędzie Marszałkowskim zarażona koronawirusem, więc ta sytuacja chyba budzi niepokój, zwłaszcza, że w tym okresie tej, jak mówi marszałek Struk, ograniczonej do minimum aktywności publicznej, no już widać, że najprawdopodobniej mogły być narażone kolejne osoby.
To budzi poważny niepokój, zwłaszcza, że w Polsce na szczęście, dzięki Bogu, ale też dzięki ogromnej pracy zarówno służb, jak i dyscyplinie społeczeństwa nadal mamy względnie mało tych zakażeń, znacznie mniej niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Więc ktoś, kto na przykład będąc zarażonym lekkomyślnie spotkałby się z kilkudziesięcioma osobami, je zaraził, no to można powiedzieć w znaczący sposób zwiększa liczbę osób zarażonych w Polsce w ogóle. No więc to faktycznie jest bardzo niepokojące, ale myślę, że tu musimy poczekać na te informacje, których oczywiście rzecznik urzędu powinien udzielić.
To pytanie do pana ministra jeszcze w odpowiedzi może na ten zarzut, który już się pojawił w wypowiedzi pana posła Borowczaka. Jak jest z wyposażeniem szpitali? Także na Pomorzu, to wiadomo, że naszych słuchaczy interesuje, ale no pojawiają się argumenty, że tego sprzętu może zabraknąć w przypadku, gdyby pojawiła się zwiększona liczba osób zakażonych i także tych osób, które wymagałyby opieki na oddziałach intensywnej terapii.
Mówiąc najkrócej, jest tym różnie. Mamy w Polsce różne placówki zdrowia, one mają różnych zarządzających. Zazwyczaj są to różnego szczebla samorządy, ale nie tylko, jest dużo placówek prywatnych, stosunkowo niewiele zarządzanych przez Ministerstwo Zdrowia, ale też takie są szpital kliniczny, uniwersytecki chociażby. Zarządzający tymi placówkami też w sposób różny w ostatnim miesiącu, dwóch się zachowywali, jedni bardziej odpowiedzialnie, gromadzili pewne zapasy, dochowywali staranności, inni pewnie mniej. Teraz jest nie czas na wnikliwe śledztwa w tym kierunku, no bo wszyscy ratujemy, robimy co się da tu i teraz. Możemy powiedzieć, że wygląda to na ten moment znacznie lepiej niż w większości państw Europy Zachodniej, natomiast oczywiście nie idealnie i różnego rodzaju braki i niedobory w różnych miejscach występują. Instytucje takie jak przede wszystkim Agencja Rezerw Materiałowych, która, no to wiem nawet osobiście, bo też jestem w ciągłym kontakcie, mi też podlegały instytucje różne infrastruktury krytycznej, które potrzebują tych urządzeń, więc czy środków zabezpieczenia, więc Agencja Rezerw Materiałowych przede wszystkim stara się, kupuje, gdzie się da, ściąga i w miarę potrzeb dystrybuuje te środki. Również spółki Skarbu Państwa, KGHM, Agencja Rozwoju Przemysłu, Orlen ściągają, jak wiemy, już całe samoloty tego sprzętu. On jest dystrybuowany, jest go coraz więcej, natomiast na pewno nie można sytuacji bagatelizować, nie można powiedzieć, że możemy spocząć na laurach i jest idealnie i wszędzie wszystko jest, tak? Na pewno nie jest, mierzymy się z bardzo poważną sytuacją.
Pytanie w takim razie do pana posła Borowczaka jeszcze w kontekście zarówno tego zeszłotygodniowego posiedzenia Sejmu, które najpierw odbyło się w trybie spotkania plenarnego, co prawda w wielu salach, ale posłowie musieli się zjechać do Sejmu, zresztą nie wszyscy, była absencja sporej grupy posłów, zresztą posłowie, którzy uznali, że są narażeni na, mają jakieś obciążające ich schorzenia, przesyłali usprawiedliwienia. Pytanie, czy wobec tego doświadczenia marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie powinien wyciągnąć wniosków i nie zwoływać posiedzenia plenarnego Senatu na dziś, pana zdaniem?
Proszę mi wrócić do tego szefa rezerw materiałowych, który został zwolniony, więc pan minister też wie, że coś tam było nie tak, jak powinno, że się szefa w takiej sytuacji właśnie usuwa z stanowiska. Jeśli chodzi o posiedzenie Senatu, czyli nasze posiedzenie od 26 marca, no też było kiepsko przygotowane, dlatego że w sali, gdzie się mieści plenarny razem, odbywa się posiedzenie połączonych list, mieści nas się tam 560, było tam chyba 17 osób. A w sali, w której ja byłem, było 80 miejsc, a nas było tam 40, więc też to było źle przygotowane.
Panie pośle, prośba do pana, troszkę mówi, nie może bliżej telefonu, bo trochę słabo pana słychać. Zwracam się do pana posła.
Bardzo blisko mam telefon.
O, teraz
lepiej. Jeśli chodzi o posiedzenie Senatu, oczywiście, że Senat mógłby się zebrać w całości w dużej sali, w której mówię, w której jest tam 560 miejsc, i te 100 osób można sobie rozsadzić po tej sali i swobodnie mogą sobie tam nasi senatorowie, że tak powiem, debatować. Bo taka debata na odległość, jak myśmy mieli do czwartej, skończyliśmy chyba 6:30 z tabletu, no to nie jest żadna debata i nie jest to żadna demokracja. Oczywiście sytuacja jest nadzwyczajna.
A dlaczego nie jest tutaj żadna debata i demokracja? Posłowie mogli zabierać głos.
No nie było pytań na koniec, tylko przedstawiciele klubu mogli się wypowiedzieć 3 minuty. No proszę pana, tych poprawek pan minister Horała pewnie wie też dokładnie ile tych głosowań było do prawie do godziny 7:00. I mówię, żeby wiedzieć o czym, żeby kto zgłaszał taką poprawkę, żeby mógł wyjść na mównicę i powiedzieć, dlaczego ją zgłasza, jakie ona ma konsekwencje, to posłowie pewnie więcej by tych poprawek przyjęli, tak?
Chyba, że jest... Panie pośle, a to mam jeszcze jedno do pana pytanie. Jak to jest, że delegacja Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego zaakceptowała posiedzenie zdalne Parlamentu Europejskiego, ale Parlamentu Krajowego już nie mogła zaakceptować?
Tak to jest, że tutaj ta władza kłamie, bez przerwy wrzuca, niech pan tych parlamentów nie porównuje, bo to przecież widzimy, jak to się odbywa. Tam nie zgłosują do 4:00, do 5:00 albo do 7:00 rana w takich warunkach, tak, takiej dyskusji.
Ale zgodziliście się na posiedzenie zdalne, prawda?
Nie ufamy. Ona po prostu kłamie, wrzuca nam poprawkę, jeśli chodzi o kodeks wyborczy, chociaż konstytucyjnie mówią, że nie wolno tego robić. Mówią, że będą wybory prezydenckie.
Panie pośle, to zaraz o tej ordynacji, o zmianie ordynacji, ale zgodziliście się na posiedzenie zdalne Parlamentu Europejskiego?
Nie wolno robić wyborów. Tak, niech pan tego nie porównuje, bo tutaj nie ma demokracji. Tutaj jest jeden człowiek, pan Kaczyński, który rano wstanie i mówi, ma tak być i koniec.
Przecież dobrze, to pytanie
ja rozmawiam z kolegami z PiS-u i wiem, jakie oni mają już dzisiaj połamane kręgosłupy. I pomału będą ludzie występować z PiS-u za to, że robią takie świństwa, że do 4:00, 5:00 rano każą głosować i nie ma żadnych przepisów BAP. Sami mówią,
adwocem,
że trzymamy ludzi w Sejmie
1500, minister Horała. Tak tutaj pracuje? Kilka wątków. Poseł Borowczak mówi o tych obradach tak do 5:00 rano, o braku możliwości zadawania pytań i także pojawia się zarzut wprowadzenia w tej tarczy antykryzysowej zmian ordynacji wyborczej, miałoby to naruszać konstytucję. Jak pan odpowie?
No więc po kolei w te wszystkie kwestie. Po pierwsze, uważam, że jest czymś żenującym, jak posłowie narzekają, że trzeba pracować do 6:00 rano, zwłaszcza w tych dniach, kiedy lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, ale również pracownicy służb, policjanci chociażby, pracownicy innych służb, muszą pracować nieraz po kilkanaście godzin na dobę, dzień w dzień i oni są naprawdę ludźmi, którzy mają prawo narzekać na zmęczenie, a nie posłowie, którzy raz musieli posiedzieć do 6:00 w nocy i przez tablety głosować po to, żeby po prostu jak najszybciej do 6:00 rano, tak. Żeby jak najszybciej te rozwiązania potrzebne dla gospodarki, potrzebne dla walki z epidemią można było wprowadzać w życie, naprawdę są większe poświęcenia niż jedną noc zarwać nad tabletem. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o tej drobnej technicznej zmianie ordynacji wyborczej, to jest to po prostu pewna dodatkowa opcja rozszerzająca głosowanie korespondencyjne na wypadek, gdyby było tak, że w tym terminie 10 maja czy innym, nikt w sposób odpowiedzialny nie może tego przesądzić teraz. Wiadomo, że jeżeli nie będzie warunków do bezpiecznego odbycia wyborów, to one się nie odbędą. Natomiast no, jakimś szaleństwem opozycji i części mediów jest to, że w sytuacji, kiedy zmagamy się z epidemią i z kryzysem, dla nich nic nie jest tak ważne jak to, czy oni będą odbywać, czy nie będą odbywać 10 maja wybory i w związku z tym, jaki ich polityczny sukces będzie lub nie będzie. To jest dla mnie, przyznam szczerze, żenujące, że właściwie 90% dyskusji nie jest o tym, co robić, żeby powstrzymać epidemię. To nie są na przykład apele do ludzi, żeby utrzymali tą dyscyplinę, bo teraz jest kluczowy moment, żeby wytrzymać, żeby obniżyć te kontakty. Tylko o tym, co będzie za 1,5 miesiąca, no bo to jest jedynie interes polityczny, który opozycję interesuje i tylko o tym chce rozmawiać, czy wybory będą, czy nie będą. To, jak mówię, drobna techniczna poprawka, nie zmieniająca nic istotnego w procedurze wyborczej, nic z niej nie usuwająca, dodająca tylko dodatkową opcję, która w czasach szczególnych, z którymi musimy się liczyć, czy teraz, czy na jesieni, przecież też możliwy jest nawrót epidemii, będzie taka opcja, że gdyby było tak, że wybory można przeprowadzić, że jest to w miarę bezpieczne, ale jednak z pewnymi dodatkowymi zabezpieczeniami trzeba, to jest taka możliwość w prawie i będzie można z niej skorzystać.
To pytanie do pana posła Borowczaka. Może chwilę, panowie, porozmawiajmy o tej tarczy antykryzysowej, bo tego dotyczyły obrady Sejmu. Pytanie do pana posła Borowczaka, czy te rozwiązania, które zostały w niej zaproponowane, między innymi ostatecznie wakacje od składek ZUS-owskich, także formy dofinansowania osób samozatrudnionych, obrona miejsc pracy w postaci dopłat do wynagrodzeń pracowników firm, które znajdują się w przestoju ekonomicznym, czy to są dobre rozwiązania?
Oczywiście część rozwiązań tam jest dobrych, ale tak jak już mówiliśmy, opozycja zgłosiła ponad chyba 250 poprawek do tej tarczy, bo ona nie jest tarczą, tak jak się mówiło, tylko taką tarczą papierową. I jakby pan redaktor dzisiaj zaprosił, a przed paroma godzinami rozmawiałem z pracodawcami w Gdańsku, oni ją też tak oceniają, że to niewiele im pomoże. Niewiele pomoże, oni już dzisiaj zwalniają ludzi, chociaż z Dunek Renault 100 osób i są następni. Rozmawiałem z Grzegorzem Pelowskim, też nie ma, no kawiarnie zamknięte, pieczywa tyle nie potrzeba i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest, nie są zabezpieczeni.
Ale to może powinni poczekać do kwietnia na te rozwiązania.
Ale z czego zapłacić ludziom? Proszę porozmawiać, zaprosić szefa taksówkarzy. To wam powie, co ta tarcza im daje. Co oni mają zrobić, kiedy jeśli chodzi o ich pracę, właściwie zamarła.
Panie pośle, a to w takim razie mówi pan o tych 250 poprawkach, to w takim razie co by pan proponował, żeby ratować te miejsca pracy?
Przede wszystkim musi być pomoc, większa pomoc, nie przez banki, tylko przez organizacje, które mogłyby tą pomoc redystrybuować do przedsiębiorców, żeby oni tych ludzi nie musieli zwalniać, żeby mogli im wypłacić wypłatę, żeby oni mieli z tygodnia na tydzień za co żyć. A dzisiaj pieniądze idą do banków, tak?
Jeżeli chodzi o dofinansowanie miejsc pracy, to jest bezpośrednia pomoc państwa.
Tak, ale przez banki, tak? Bo to przecież państwo będzie upoważnił bank, nie wiem, czy który to będzie, który będzie dystrybuował te pieniądze. Natomiast dzisiaj mamy taki problem, że no, jak słyszałem prezesa Banku Narodowego, pana Glapińskiego, powiedział, że mamy no niezliczone ilości pieniędzy, tak? Niezliczone. A jakoś dzisiaj, proszę bardzo, ta pomoc jeszcze do tych ludzi nie idzie, nie? Na tyle, ile powinno być zabezpieczone przed zwolnieniami ludzi, przed...
Na niepokoje pracodawców...
Tymi, którzy sobie nie poradzą.
Jak na niepokojenie pracodawców gdańskich odpowiadała minister Horała?
No więc tak, po pierwsze oczywiście ta pomoc nie idzie, no bo jeszcze Senat musi uchwalić tą ustawę. Czekamy na Senat, mam nadzieję, że pan marszałek Grodzki już nie będzie dłużej zwlekał. Szkoda, że Senat nie obradował od razu w sobotę, no ale nie obradował, cóż, trudno. Także jeżeli Senat to już uchwali bez zmian, no bo pan się...
Przedstawili wam projekt uchwały.
Ale drogi panie pośle, pan przed chwilą powiedział, że czemu tej szkoda, że tej pomocy nie ma. No właśnie dlatego jeszcze nie ma, ale załóżmy, że lada dzień już będzie, bo Senat uchwali, nie będzie kombinował, nie będzie mnożył poprawek, tylko po prostu uchwali przedłożenie sejmowe, prezydent będzie mógł je szybko podpisać i wejdzie w życie. Jeżeli mówimy o tej pomocy, to oczywiście nie jest to katalog zamknięty. To nie jest tak, że teraz kończymy temat. Będą kolejne formy w miarę rozwoju sytuacji, ale też nie jest prawdą, że na przykład dla samozatrudnionych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, bo takich przypadków chociażby taksówkarzy mówił pan poseł, nie ma nic, bo jest na przykład nie tylko zwolnienie ze składek na 3 miesiące, ale też świadczenie postojowe, czyli gotówka 2000 zł na przetrwanie co najmniej 1 miesiąca. Myślę, że to powinno wystarczyć. Są inne świadczenia wypłacane tym, którzy rozliczają się kartą podatkową. Jest dofinansowanie z Urzędu Pracy i tak dalej, i tak dalej. Dla każdego segmentu gospodarki jest w tej ustawie konkretna pomoc, która pomoże przetrwać ten trudny czas. To oczywiście nie jest tak, że budżet państwa może powiedzieć, to my na siebie weźmiemy wszystko. Jak nie wiem, jak miałeś od klientów 1 000 000 zł miesięcznie, to my teraz 1 000 000 zł wypłacimy z budżetu, bo za chwilę nam się zawali budżet i w ogóle nie będzie emerytur, pensji i tak dalej. Musimy to robić w sposób odpowiedzialny, ale na ile tylko się da pomagać i tak czynimy. Czekamy, żeby Senat szybko uchwalił tę ustawę, żeby mogła wchodzić w życie.
Pan poseł Borowczak jakoś przyjmuje te argumenty?
No ja chciałbym to powiedzieć tak, że myśmy już w styczniu i w lutym apelowali do pani marszałek Witek, że już w Chinach i służby specjalne informowały, że idzie takie zagrożenie. Wtedy co rząd mówił? Spokojnie, pełna kontrola, będziemy mierzyć temperatury na lotniskach.
Ale wtedy rząd uchwalił specustawę, panie pośle, no. Dobrze, większość sejmowa. Mówimy, nie jest pierwsza specustawa.
Nie, absolutnie. Absolutnie. I dlatego jest to wszystko opóźnione. Dlatego, że PiS sobie to zbagatelizował. I to teraz mówienie że musi tutaj pan Grodzki, marszałek, szybko zwołać Senat i procedować, jeśli ta ustawa ma być dobra i ma pomóc ludziom, to musi być naprawdę dobrze zrobiona. Bo wy szybciej wydajecie pieniądze na jakąś linię niemiecką Concorda, czy na jakiś przekop, czy na to lotnisko, które, panie ministrze, nie wiadomo komu będzie potrzebne, jeśli świat się zmieni, a na pewno się zmieni po tej tragedii, która teraz ogarnęła świat. Miliardy wyrzucacie na telewizję.
O tych
a dla ludzi nie ma pieniędzy, bo żeście oskubali budżet.
Wszyscy się obudzimy w nowym świecie na pewno po ustaniu tej pandemii. Panowie, bardzo dziękuję za udział w śniadaniu polityków. Poseł Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska i minister Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Teraz w Radiu Gdańsk serwis informacyjny. Wracamy po serwisie.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Druga część śniadania polityków w Radiu Gdańsk. Krzysztof Świątek i nasi goście. Poseł Marek Rutka, Lewica.
Dzień dobry Państwu.
I radny Gdańska Karol Rabenda, Porozumienie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Panowie, jak przyjmiecie tę informację? No, jest spory niepokój w Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Sejmiku Pomorskiego. Marszałek Mieczysław Struk potwierdził, że jest wśród osób zakażonych koronawirusem. Jest już także druga osoba z potwierdzonym wynikiem testu, który dał wynik pozytywny, a więc ta osoba ma koronawirusa. Marszałek poinformował o tym, że zgodnie z wytycznymi nie bagatelizował objawów i od zeszłego tygodnia ograniczył, tutaj cytat, do minimum swoją aktywność publiczną. Rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Michał Piotrowski na moje pytanie przed anteną, czy marszałek wrócił z Włoch, nie chciał udzielić odpowiedzi, życzył mi tylko dobrego odbioru. Panowie, czy marszałek panów zdaniem zachował wszelkie procedury, bo jest też zalecenie sanepidu, że jeżeli ktoś ma objawy, powinien właściwie natychmiast odizolować się od społeczeństwa. Zresztą ta izolacja dotyczy teraz wszystkich. Czy marszałek panów zdaniem zachował się zgodnie z procedurami? Poseł Rutka.
Pan marszałek od zawsze, ja go tak traktuję jako osobę bardzo, bardzo odpowiedzialną. Ten czas szczególny pandemii koronawirusa czy epidemii w tej chwili wymagał od pana marszałka dużo pracy. Pan marszałek, z tego co wiem, pracował bardzo wiele zdalnie, ograniczał te kontakty bezpośrednie do minimum. Jestem przekonany,
ale panie pośle,
że zachował...
19 marca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie ze starostami powiatów, na terenie których działają szpitale. Uczestniczyły w nim też służby podległe wojewodzie. Możemy mieć setki osób w tej chwili poddanych kwarantannie. Także
wtedy,
służby medyczne.
Wtedy trzeba pamiętać, że nie był jeszcze ogłoszony stan epidemii, ale jeśli pan redaktor tutaj mówi o panu marszałku, to ja bym chciał zwrócić uwagę, że 16 marca tego roku poseł PiS-u zorganizował huczną imprezę na 250 osób, imprezę towarzyską, a nie spotkanie służbowe, i kilka osób uległo zakażeniu. Także ja bym naprawdę tutaj zachował daleko idącą ostrożność. Jestem przekonany, że pan marszałek zrobił wszystko, aby uniknąć tego zakażenia, a jak widać, ten przykład pana marszałka pokazuje, że ten wirus naprawdę nie wybiera i dotyka wszystkich. Dotyka posłów PiS-u, ale dotyka także marszałków, dotyka burmistrzów, radnych.
A to
także...
nie chodzi o to, kogo dotyka, chodzi o zachowanie procedur, chodzi o to, żeby jeżeli się wróciło, jeżeli byłoby domniemanie powrotu, bo tego nie wiemy, rzecznik Piotrowski nie chce tego potwierdzić, jeżeli byłoby domniemanie powrotu z zagranicy, szczególnie z Włoch, to po prostu trzeba było się poddać dwutygodniowej kwarantannie, obowiązkowo.
Ja powiem tak, z trybuny sejmowej 2 marca mówiłem o tym, że rząd bardzo późno podjął działania, których celem było ograniczenie skutków najpierw pandemia, później epidemii, ponieważ pierwszy
późno,
przypadek...
Późno, dużo szybciej niż szereg krajów z Europy Zachodniej, Francja, Niemcy.
Panie redaktorze, jeśli pan mówi o tym, że ktoś mógł z Italii przywieźć tego koronawirusa, to trzeba pamiętać, że w poniedziałek rząd zorganizował pierwszą konferencję prasową, na której pan premier i minister zdrowia mówił o niebezpieczeństwie wybuchu epidemii. Natomiast to był weekend, wcześniej to było w poniedziałek, natomiast weekend bezpośrednio poprzedzający ten poniedziałek to był czas, kiedy między innymi mieszkańcy województwa mazowieckiego, ale także i dolnośląskiego wracali z ferii we Włoszech. Także rząd potrzebował weekendu, żeby się obudzić i podjąć odpowiednie działania. Także ja bym tutaj naprawdę pana marszałka nie obarczał niczym.
Dwa pytania o to, jak ocenia postępowanie, czy było zgodne z zaleceniami sanepidu marszałka Struka i także te zarzuty, które wysunął poseł Rutka o zbyt późne działania rządu.
Nie no, tutaj podstawowe pytanie jest, czy pan marszałek wrócił z zagranicy, bo jeśli wrócił z zagranicy i powinien poddać się kwarantannie, a tego nie zrobił, no to no, mamy tu do czynienia no, z taką mało odpowiedzialną działalnością. Zwłaszcza, że wiemy, że...
No, mamy do czynienia z mało odpowiedzialną działalnością, czy mamy do czynienia z naruszeniem prawa? Bo wtedy już obowiązywało rozporządzenie ministra zdrowia nakazujące poddawanie się obowiązkowej kwarantanny.
No tak, jeśli pan marszałek zataił taką informację, bądź nie poddał się kwarantannie, jeśli był do tego zobowiązany, tak, no to wedle obowiązujących przepisów, no to złamał te przepisy. No tutaj ja chciałem bardziej nawiązać do takiej odpowiedzialności też politycznej, no bo pan marszałek z racji pełnionej swojej funkcji, tak jak to spotkanie ze starostami, no mając podejrzenie, że może być coś nie tak, organizując takie spotkanie, no to naraża nie tylko swój urząd, ale i urzędy niższego szczebla na niebezpieczeństwo, po pierwsze zdrowia osób tam pracujących, ale też na niebezpieczeństwo pewnego nie wiem, utrudnienia działalności i dysfunkcji tych urzędów, no bo teraz możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że od pana marszałka zaraziło się szereg starostów, a przez ten czas, który minął od tego spotkania, część urzędników w powiatach i mamy sparaliżowane połowę urzędów powiatowych na Pomorzu. No, także to...
Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Panie radny, oczywiście panu marszałkowi życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. Pytanie, odpowiedź na ten zarzut posła Rutki, że działania rządu były spóźnione na przykład wobec tej fali powrotów z ferii zimowych, na przykład powrotów z Włoch, Polaków.
No to no naprawdę już trzeba być no, bardzo niechętnym do strony rządzącej, żeby tak stwierdzać. No, te działania, które podjęliśmy jako jedni z pierwszych w Europie, jako kraj, który pierwszy z tak radykalnymi działaniami przeciwko koronawirusowi wystąpił. Nawet byliśmy krytykowani za to przez niektóre osoby, że to jest zbyt radykalne, zbyt ostre. W tamtym czasie przypomnę, że na zachodzie Europy część rządów jeszcze bagatelizowała ten problem, kiedy my ogłosiliśmy, że Polacy powinni zostawać w domu i zamknęliśmy granice, no to we Francji czy w Wielkiej Brytanii ludzie spotykali się na koncertach i chodzili do pubów. No tutaj no ciężko tutaj odpowiadać merytorycznie poważnie na taki zarzut. No jeśli chodzi o sprowadzanie osób z zagranicy, no to zrobiliśmy wszystko, co było można i tutaj bardzo duże słowa uznania dla pana prezesa Miczarskiego, prezesa LOT-u za akcję Lot do domu, bo wielu Polaków skorzystało z tej okazji w trudnych warunkach, bo teraz wyobraźmy sobie sytuację, gdzie nasi rodacy Polacy muszą korzystać z przepełnionej służby zdrowia, na przykład we Włoszech, gdzie nie ma miejsca na leczenie. Także jeśli chodzi o działania rządu, są one bardzo odpowiedzialne. One były wczesne, odpowiednie i jak pokazują statystyki zachorowań i też przypadków śmiertelnych, są one skuteczne, bo nie mamy do czynienia do tej pory z rozlaniem się tej choroby na
panowie,
społeczne.
Panowie, w takim
i też
razie mówimy...
śmiertelnych jest o wiele mniej.
Mówimy o odpowiedzialności władz centralnych, ale mówimy także o odpowiedzialności władz samorządowych. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, no, stawia takie pytania, właściwie zarzuty rządzącym o tym, jak ma teraz organizować transport publiczny, między innymi dojazd do pracy pracowników takich zakładów strategicznych jak Lotos czy Port Gdański. I pytanie do panów, ponieważ ja sprawdziłem na stronie Zarządu Transportu Gdańskiego, w ostatnim tygodniu obowiązywał weekend, do wczoraj, weekendowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Gdańsku. Od dziś jest informacja, że autobusy i tramwaje będą kursowały, ale nie wedle rozkładu normalnego, codziennego, jak w roku roboczym, tylko jak w czasie ferii, za wyjątkiem godzin szczytu, jak informuje Zarząd Transportu. Czy w takim razie pytanie do obu panów, czy to jest dobry czas na to, żeby oszczędzać na transporcie publicznym, poseł Rutka?
Panie redaktorze, no to jest bardzo słuszna decyzja, że będzie komunikacja funkcjonowała jak w czasie ferii, ponieważ przypomnę, że szkoły są zamknięte. W związku z tym, tak jak w czasie ferii. A wiele tych kursów było realizowanych... Ale panie redaktorze, ale nie na potrzeby. Uczniowie nie dojeżdżają do szkoły w Lotosie, tylko do szkół. W związku z tym te kursy były pomyślane o tym, żeby zadbać o właściwą komunikację uczniów do szkół, a nie do Lotosu. Także to jest naprawdę szukanie dziury w całym.
Ale zgodzimy się bardzo... chyba co do tego, że im więcej tramwajów i autobusów wyjeżdża na trasy, tym mniejsza liczba pasażerów będzie w tych autobusach i chyba trzeba, niezależnie od tego, czy dzieci chodzą teraz do szkoły, zadbać o to, żeby jak najwięcej tych środków komunikacji się pojawiło na ulicach Gdańska.
Panie redaktorze, ale też trzeba pamiętać o tym, że te przepisy, które zostały przez rząd uchwalone, no nie wszystkie są spójne i nie wszystkie są czytelne i dające się w sposób racjonalny zastosować, ponieważ te przepisy nakładają kary na kierowców czy na motorniczych za to, że zabrały za wiele osób z przystanku. Proszę mi powiedzieć, jak motorniczy czy kierowca autobusu, jak ma to robić? Ma się kłócić z pasażerami, czy ich wsiadło za dużo? To jest rzecz w ogóle niepojęta i ci pracownicy, którym trzeba oddawać naprawdę cześć, kierowcom motorniczym za to, że w tym ciężkim czasie narażają swoje życie i zdrowie, to oni mają teraz wychodzić na przystanek i wykłócać się z pasażerami. Także to oddajmy coś głos, tutaj jest na głowie postawione.
Radny Gdańska Karol Rabenda w takim razie odpowie na te zarzuty, ale także na to, czy to jest czas na to, żeby autobusy i tramwaje po Gdańsku jeździły jak w czasie ferii.
No nie zgadzam się z panem posłem, bo w czasie ferii nie mamy ograniczonej liczby miejsc w tramwajach i autobusach, a to mamy, z tym mamy do czynienia wedle najnowszych rozporządzeń władz sanitarnych, to po pierwsze. Po drugie, Gdynia kursuje normalnie. Gdynia jako pierwsza wprowadziła właśnie te ograniczenia odnośnie ilości osób w tramwajach, nie w tramwajach, w trolejbusach, gdy nie ma tramwajów, w trolejbusach i autobusach. Gdynia wprowadziła, zniosła opłaty parkingowe, żeby ludzie się nie zarażali poprzez kontakt z parkometrami, więc tutaj no, bronienie przez
pana posłanki.
A w Gdańsku nie, złożyliśmy jako radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości taką interpelację, wniosek o zniesienie tych opłat. Nie została ona rozpatrzona. No tu mamy taką pewną dozę hipokryzji jednak, bo pani prezydent często wzywa rząd, apeluje o coś, o szybsze działania, a sama na swoim podwórku no, w pewnym sensie oszczędza, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. No bo to, że się nie da, no to, no przepraszam, no ale Gdańsk jest bogatym miastem i tutaj się nie zgodzę z panem posłem, że to jest jakaś wina czy zmuszanie motorniczych czy kierowców autobusu do rozstrzygania sporów w pojazdach, bo od organizacji, od ilości połączeń nie są motorniczy, tylko zarząd gdańskich autobusów i tramwaji. No tutaj to jest taka ucieczka trochę odpowiedzialności, przerzucanie się zadaniami, ale ja przypomnę wywiad jeszcze z początków tej epidemii w Polsce, gdzie pani prezydent zapytana przez jednego z redaktorów, co ona zamierza zrobić, no to powiedziała wprost, że od walki z epidemią jest rząd i ona w zasadzie nic nie będzie robić. No to nie jest poważne potraktowanie sytuacji. Wtedy jeszcze mieliśmy do czynienia no, z planowanymi imprezami masowymi. No dobrze, że te obostrzenia co do nich weszły z poziomu centralnego, bo nie wiadomo jak różni samorządowcy by postępowali.
To jeszcze krótkie pytanie do pana radnego, bo też Gazeta Gdańska informuje o tym, że Aleksander Drukiewicz twierdzi, że nie może jako prezydent Gdańska umorzyć podatku od nieruchomości. Tymczasem w ordynacja podatkowa zezwala na takie zwolnienia z uwagi na ważny interes publiczny. Czy może pani prezydent, czy nie może? Krótka odpowiedź.
To jest nawet zapisane chyba w tej najnowszej ustawie, jeśli się nie mylę, że jest taka możliwość. Jest też możliwość zwolnienia, bo to było poruszane na sesji Rady Miasta, zwolnienia z opłat lokali miejskich, które są dla przedsiębiorców. Pani prezydent powiedziała, że no tu by się narażała na jakieś restrykcje ze strony RIO, gdzie kilka dni później Gdynia zniosła te opłaty albo je znacząco obniżyła. I tu znowu mamy przykład tego, że w Gdańsku się nie da, a w innych miastach się da.
Panowie, to teraz jedna z kluczowych, myślę, dla mieszkańców, także dla pracodawców, pracowników Gdańska kwestia obrony miejsc pracy. Wiadomo, że Gdańsk jest jednym z tych najbardziej atrakcyjnych miast w Polsce, żyjącym z turystów, także z turystów zagranicznych. W kontekście debaty o tarczy antykryzysowej, jak panowie opowiadacie się za tymi rozwiązaniami, czy ta obrona miejsc pracy w Gdańsku się powiedzie? Poseł Rutka.
Panie redaktorze, bardzo się cieszę, że poruszył pan, co prawda pod koniec audycji, tą najważniejszą kwestię dla
chyba
większości Polaków i Polek, czyli kwestia tego, jak przeżyć do końca tej epidemii. Sprawy tego, czy autobusy jeżdżą według takiego rozkładu, czy innego, jest ważna, ale na pewno nie najważniejsza. Zdecydowanie najbardziej istotną sprawą jest to, żebyśmy mieli jako mieszkańcy pieniądze na zapłacenie za czynsz, za energię elektryczną, czy za to, żebyśmy mieli po prostu co włożyć do garnka. I to jest rzecz najistotniejsza. Wszystko inne jest naprawdę wtórne. I tutaj ja bym nie rozdzielał tego na Gdańsk, ponieważ nie rozumiem, my jesteśmy jednym krajem, jesteśmy Polską. Czasy, że Gdańsk był enklawą, się skończyły i tutaj nie rozumiem tego
akcentowania pana redaktora. Jesteśmy na ten Gdańsk, tak rozmawiamy
na
o Pomorzu.
Na ten Gdańsk, no to mówmy nadaje. O województwie, to mówmy chociażby o województwie.
Panie pośle, czy te rozwiązania z tarczy antykryzysowej Lewica popiera, czy ma jakieś jeszcze zmiany? No była dyskusja zdalna na forum Sejmu.
Ja powiem tak, że ta tarcza, ona z nazwy jest tarczą, a w zasadzie jest to durszlak antykryzysowy, ponieważ nie ma realnego wsparcia dla małych, średnich firm, dla osób pozostających na samozatrudnieniu.
Wsparcie dla samozatrudnionych, dla mikrofirm do 9 osób, dopłaty do wynagrodzeń pracowników w przestoju ekonomicznym. No to są rozwiązania także dla mikrofirm, przede wszystkim dla mikrofirm.
Ale to nie jest wsparcie, które gwarantuje przeżycie tym osobom w perspektywie najbliższych trzech miesięcy. Ponieważ osoby pozostające na samozatrudnieniu nie otrzymają realnego wsparcia na tak zwanych umowach śmieciowych. Ja rozmawiałem parę dni temu z przedsiębiorcą, który jak przeczytał te zapisy, to następnego dnia stwierdził, że żeby firma nie zbankrutowała, musi zwolnić 160 osób. To jest żadne wsparcie. Trzeba pamiętać, że realna wartość tej tak zwanej tarczy antykryzysowej nie przekracza 60 miliardów złotych. Co prawda pan premier mówi,
łącznie,
że to jest
212 miliardów złotych.
Łącznie, ale w tym to w większości są gwarancje dla sektora bankowego i sektor bankowy otrzyma wielkie wsparcie, natomiast pracownik, a już w szczególności pracownik, który prowadzi, to znaczy, który świadczy umowę na zasadzie umowy o dzieło, bądź jest tak zwaną jednoosobową działalnością gospodarczą, relatywnie nie dostaje wsparcia.
Ale dla tych właśnie, dla samozatrudnionych, dla zatrudnionych na umowach o dzieło właśnie jest przewidziane dofinansowanie państwa właśnie po to, żeby utrzymali swoje miejsca.
Są to wartości zdecydowanie niewystarczające. Ja powiem, że nawet gdybyśmy przyjęli, że to jest te 212 miliardów, to stanowi zaledwie 8% PKB Polski. Natomiast inne kraje, jak chociażby Włochy czy Francja, tutaj to wsparcie jest na poziomie od 15 do 21%. Także rząd ma pieniądze na przekop, na kupowanie F-35, natomiast nie ma wsparcia dla polskich przedsiębiorców, dla obywateli. I to jest bardzo, bardzo przykre, bo tak jak właśnie mówił szef NBP, pan Glapiński, że mamy nieograniczone ilości pieniędzy. To pytanie, gdzie te nieograniczone ilości pieniędzy się podziały, na co są przeznaczone. Ja, jeśli pan tutaj mówi o naszym województwie, chciałbym też podziękować panu prezydentowi Szczurkowi, który do tej pory był bardzo przychylny w stosunku do pana prezydenta Dudy i obecnej ekipy rządzącej. Ja zwróciłem się w sobotę do wszystkich samorządowców z naszego okręgu, aby opowiedzieli się, czy warto, czy są w stanie przeprowadzić wybory. I pan prezydent Szczurek opublikował informację, że w obecnej sytuacji bez narażania życia wyborców i urzędników nie da się przeprowadzić wyborów. Także ja się cieszę, że coraz więcej osób jakby patrzy na to, co się dzieje w sposób odpowiedzialny i mówi nie temu, co robi obecna ekipa rządząca.
To radny Karol Rabenda, a propos tych samozatrudnionych, ja tylko powiem, że jest przewidziana przecież dla nich dopłata w postaci dla tych firm, które tracą swoje zlecenia właśnie, czy te zlecenia na dzieło, wypłata do 80% minimalnego wynagrodzenia. Może to jest pomoc zbyt mała, Karol Rabenda.
Znaczy, oczywiście chcielibyśmy, żeby była wyższa, ale mamy, to dopiero jest początek tego stanu kryzysowego. Tu się nie zgodzę, że ta pomoc jest mała, bo ona nie jest mała. 212 miliardów złotych dla polskiego budżetu to jest bardzo duża kwota. Tu też
ale
taki
pojawia się ten zarzut także wypowiedzi posła Rutki, że to jest pomoc dla sektora bankowego przede wszystkim.
No nie zgodzę się, no bo pan poseł Rutka upłaszcza to, że gwarancje to są tylko dla banków. Duże przedsiębiorstwa w większości opierają się na kredycie i bez dania im gwarancji, no to duże przedsiębiorstwa mogłyby się, że tak powiem, w bardzo szybkim tempie skurczyć do małych przedsiębiorstw. No to tutaj ja rozumiem, że pan poseł z lewicy ma trochę inne spojrzenie na gospodarkę niż ja, no ale jednak trzeba się trzymać faktów. To, co państwo gwarantuje dużym przedsiębiorcom, żeby one zachowały płynność finansową, żeby one nie musiały się zadłużać w podmiotach, które są, no, mówiąc delikatnie, wątpliwe gospodarczo, no to jest bardzo duża pomoc i ja bym tego nie bagatelizował, tak jak pan poseł. Zresztą wystarczy porozmawiać z tymi przedsiębiorcami i no, oni potwierdzają tą pomoc, że ona jest znacząca. Najgorsze, co byśmy mogli zrobić, to poza ochroną miejsc pracy, która jest bardzo istotna, no to doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie gospodarka traci płynność finansową, a firmy popadają w długi, mamy problemy z zatorami już nie tylko płacowymi, bo ja się zgodzę z panem posłem, że miejsca pracy są najważniejsze, ale firmy bez płynności finansowej, bez tego krwioobiegu gospodarki, którym są pieniądze. Dzisiaj to są pieniądze na kredyt, a my tymi gwarancjami rządowymi ten krwioobieg, że tak powiem, udrażniamy, to finalnie dzięki temu są pieniądze na wypłaty dla pracowników, bo tutaj łatwo jest mówić, że trzeba było te pieniądze dać bezpośrednio ludziom, no ale no to wtedy, jeśli nie pomożemy gospodarce, to gospodarka nie będzie miała się z czego odbić i będziemy mieli długoletni kryzys w Polsce.
W takim razie może pan na koniec zapowiedzieć, że to są rozwiązania na najbliższe 3 miesiące, że będzie monitoring tych rozwiązań i ewentualne korekty i wydłużenie tej pomocy.
Oczywiście, że tak, bo każdy, kto mówi dzisiaj, nie mając jeszcze danych z gospodarki, bo przypomnę, ja wiem, że temat koronawirusa jest gorący i rozpala emocje i umysły, ale mamy z nim do czynienia od w zasadzie 2-3 tygodni, jeśli chodzi o stan epidemiczny w Polsce, czyli gdzie szkoły nie działają, gdzie gospodarka została w pewnym sensie przez tą chorobę wstrzymana. Bez pierwszych danych, oznak z gospodarki, no jeśli ktoś mówi, że teraz wie, co trzeba w 100% zrobić i dzisiaj zaplanuje na pół roku akcję antykryzysową, no to będzie się mijał z prawdą. Pierwsze muszą przyjść pierwsze informacje z rynku, z gospodarki, żeby można było korygować różne plany. Najważniejsze jest to, że są pieniądze dla przedsiębiorców, są pieniądze dla pracowników w budżecie państwa, a to jest też zasługa tego, że mieliśmy w tym roku zrównoważony budżet, co daje bardzo duży bufor do działań pomocowych dla gospodarki i dla przedsiębiorców.
Panowie, to na koniec krótko po jednym dosłownie zdaniu. Czy wybory prezydenckie powinny się odbyć w zaplanowanym terminie 10 maja, czy w innym terminie? Poseł Rutka.
Oczywiście, że bez narażania życia i zdrowia Polaków nie da się przeprowadzić tych wyborów. Ja mam nadzieję, że władza przejrzy na oczy i no nie można doprowadzać do sytuacji, że po trupach do celu. Po prostu.
I radny Karol Rabenda, jednym zdaniem też?
Myślę, że zobaczymy, jak będzie po tym pierwszym okresie kwarantanny, ale tu trzeba zawsze pamiętać o pewnej odpowiedzialności, no bo wybory to jest bardzo ważny akt demokratyczny. No pytanie, do kiedy będziemy przedłużać te wybory, no bo jeśli ustalimy, będzie konsensus ogólnonarodowy co do, powiedzmy, jakiejś perspektywy, no to możemy rozmawiać. No tutaj narażamy się, no
czyli,
cieszę, że opozycja cieszy się, że będzie rządził pan prezydent Duda dalej, ale to jednak demokracja obowiązuje, trzeba do tych reguł się stosować.
Bardzo dziękuję. Poseł Marek Rutka z Lewicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Życzę zdrowia przede wszystkim Państwu.
I radny Gdańska Karol Rabenda z Porozumienia.
Dziękuję. Miłego dnia życzę.
Trzymajcie się Państwo w zdrowiu. Oczywiście to życzenia dla wszystkich. Krzysztof Świątek, do usłyszenia.
Dziękuję.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.